to już prawie 8.
Ewakuacja co najmniej 60 osób.
Wstrzymany ruch na głównych arteriach.
Na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w Warszawie zapadła się ziemia.
Jak o poranku wygląda to niebezpieczne miejsce? Zobaczcie już teraz na filmie na rmf24.pl.
Triki ubezpieczycieli. Dziś w faktach o tym, jak ustrzec się od tych niekorzystnych umów.
Za oceanem burze mogą dziś wywołać dane z rynku pracy.
A w kontrwywiadzie RMF FM już za chwilę Jan Krzysztof Bielecki, szef Rady Gospodarczej przy premierze. Wstrzymany ruch na Marszałkowskiej od Alei Jerozolimskich do ulicy Królewskiej, a także mniejszych ulicach sąsiadujących z miejscem awarii. To są informacje ważne o poranku dla zmotoryzowanych mieszkańców Warszawy.
Około 6 u zbiegu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej zaczął zapadać się grunt, co ma związek z budową w tym miejscu drugiej linii metra. Ewakuowano ponad 60 mieszkańców z dwóch pobliskich budynków. Centrum Warszawy ponownie w faktach i Krzysztof Zasada.
Kilkaset metrów od domu, w których mieszkali ewakuowani ludzie, stoją trzy autobusy miejskie. Siedzi w nich kilkadziesiąt osób. Bliżej strażacy skończyli właśnie rozstawiać duży ogrzewany namiot. Tam też mieszkańcy znajdą schronienie.
W tej chwili są na miejscu służby, które sprawdzają, jak rozległa jest ta awaria i jak długo potrwa jeszcze ta akcja.
Mówił mi Andrzej Browarek z Komendy Stołecznej Policji. W pobliżu ewakuowanych budynków jest też szkoła. Dzieci do niej idące właśnie dowiedziały się, że zajęcia odwołano. Za dwie godziny w ratuszu ma się zebrać sztab kryzysowy.
W centrum wydarzeń fakty RMF FM.
Jak się ubezpieczyć od złego ubezpieczenia? Dziś w faktach raport o trikach ubezpieczycieli.
W studiu z przestrogą Michał Zieliński, któremu niedawno zepsuł się samochód za granicą. Ile cię to kosztowało?
No, fortunę, chociaż wykupiłem pakiet ubezpieczenia prestiżowy. Okazało się, że prestiżowa, oprócz jego ceny, była tylko taksówka do hotelu. Nie miałem przy sobie umowy ani regulaminu, musiałem się zdać na infolinię, a ta wskazała mi opcję, owszem, najkorzystniejszą, ale nie dla mnie, lecz dla ubezpieczyciela. Prestiżową lawetę do Polski. Okazało się, że moja zagraniczna podróż była ponad prestiżowo daleka, znacznie dłuższa niż określone w umowie 500 km, więc za pozostały dystans holowania musiałem zapłacić sam. Lepiej nie mówić ile.
Dziś będziemy mówić o ubezpieczeniach od wypadków, chorób, pożarów, huraganów, powodzi i kradzieży.
Jakie są wasze doświadczenia z ubezpieczycielami? Dajcie nam znać pisząc na fakty@rmf.fm
lub na rmf24.pl.
Dzięki Bogu już piątek. Tego nie może dziś powiedzieć Barack Obama.
Dziś opublikowane zostaną dane z amerykańskiego rynku pracy. Według telewizji CNN prezydent mógł minąć się z faktami, mówiąc podczas wczorajszej debaty o liczbie stworzonych miejsc pracy.
A skoro punktualnie 8:02, czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
Niegdyś premier, dziś szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szykować chusteczki na to drugie expose?
No i raczej ewentualnie bić brawo, bo myślę, że będzie z czego.
A chusteczki, żeby ocierać pod krew i łzy, nie będą potrzebne?
No, myślę, że od paru lat umiemy właśnie łączyć dwie cechy, że trochę popłaczemy, bo zaciskamy pasa, ale zaciskamy o jedną dziurkę, jeśli już trzymać się tej poetyki. Będziemy. Natomiast równocześnie pilnujemy wzrostu i to jest to polskie działanie. Trochę wzrostu, trochę dyscypliny fiskalnej.
Będą powody do płaczu i powody do zaciskania tego pasa na tę kolejną dziurkę po tym expose?
No zawsze ktoś znajdzie jakiś powód do płaczu, ale jak zawsze myślę, też będzie nadzieja na to, że Polska utrzyma tę swoją specjalność, jakim jest to, że cały czas się rozwijamy.
Jesteśmy w stanie przejść przez ten przyszły rok bez takiego zaciskania pasa, które dotknie każdego z nas?
Znaczy, panie redaktorze, zaciskanie pasa, no to wymaga jasnego określenia. My może sobie tam dociskamy o jedną dziurkę, ale pierwsza zasadnicza sprawa. My w zaciskaniu pasa jak gdyby nikomu niczego nie zabieramy. Na skalę, jak się zabiera w większości właściwie krajów Unii Europejskiej.
Nie odbieramy, czy znaczy nie podnosimy podatków na tyle dużo, żeby to dotknęło
najbardziej
bardzo.
Podatki to prawie wszyscy podnoszą,
nie
tylko mniej lub bardziej.
Ale tak, budżetowej, dokładnie. Nie obniżamy emerytur.
Czyli tak, emerytury po grecku patrząc, ale nie tylko po grecku. Minus 20%, wynagrodzenia w administracji publicznej minus 20%, wynagrodzenia w sektorze prywatnym minus 30%.
A w Polsce wiek emerytalny plus 7 dla
Polski. A u nas dyskutują, prawda, niektórzy, niech pan posłucha związkowców, dlaczego płaca minimalna za wolno rośnie, dlaczego wynagrodzenia rosną za wolno, chociaż szczególnie w tych sektorach, gdzie jest dużo sektora państwowego, to wynagrodzenia rosną bardzo, że tak powiem, stabilnie, co nawet niepokojąco stabilnie. No więc my jak gdyby żyjemy trochę w innym świecie.
Czyli podwyżki podatków PIT, CIT, VAT nie mamy się co obawiać.
No,
w tym expose w przyszłym roku.
Nie ustalajmy tu wystąpienia premiera, fałszywie nazywanego
premiera,
expose. To będzie informacja rządu o tym, co trzeba zrobić w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, po to, żeby Polska dalej rozwijała się.
A już wiadomo, czy w czwartek, czy w piątek przyszły?
Tego nie wiem.
Milczenie i pasywność rządu...
To jest pani marszałek.
To wiem, ale myślałem, że może pani marszałek już obwieściła to rządzące.
No to jak obwieści, to panu redaktorowi szybciej niż mnie prawdopodobnie.
No, nie wiedziałem, że pan tak daleko od pani marszałek.
No z uwagą słucham.
Czy milczenie i pasywność rządu w ostatnich dniach i tygodniach to świadoma strategia?
Nie jestem specjalistą od żadnych strategii. Uważam, że rząd po prostu zajmuje się tym, do czego jest powołany. Natomiast w tym otoczeniu rządu mamy do czynienia z wieloma takimi działaniami nietypowymi.
W ostatnich dniach i tygodniach to zajmuje się głównie spaniem i hibernowaniem. Można by odnieść takie wrażenie.
Znaczy wie pan, jak patrzę z bliska, to widzę, że z kilku przynajmniej ministrów bardzo ciekawie i intensywnie pracuje, natomiast nie robią z tego widowiska. No widowisko jest wszędzie dookoła.
I pan uważa, że jest na tyle głośno, aktywnie i intensywnie, jak być powinno?
Znaczy, jak mówię, z dwóch, trzech ministrów, którymi ostatnio z bliska rozmawiałem, współpracowałem, to wydaje mi się, że bardzo dobrze pracują.
Ale ministrów to kilkunastu jest.
No tak, ale ja nie jestem nadzorcą kilkunastu. Chodzi mi o to, że po prostu nieraz lepiej być skutecznym niż gadatliwym.
Nawet Grzegorz Schetyna mówi, że to PiS zagospodarowuje przestrzeń, a Platforma nie umie narzucać tematów.
No tak, bo właśnie teraz znowu wróciliśmy do tego, kto jest bardziej gadatliwy, kto szybciej wywoła temat i kto rzuci szybciej prowokację polegającą chociażby na tym, że mówimy o tym, że będziemy zmieniali premiera, ale nie zmieniamy premiera.
Nie przydałby się rządowi jakiś rozbudzający, ożywczy impuls?
No, prawdopodobnie i ożywcze prądy zawsze są dobre, ale generalnie najważniejsze w tej chwili, wie pan, jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Stabilne, bezpieczne ręce. A ten cały krzyk czy zamieszanie, to są piękne, bo dzięki temu również pan ma co robić. Natomiast to nie jest czynnikiem, który zadecyduje o przyszłości Polski za 5 lat i za 20.
Współpraca koalicyjna gwarantuje tę stabilność?
Zdecydowanie tak, bo ona właśnie ta współpraca koalicyjna tworzy panu tę perspektywę na 20 lat.
Tych pawlokowych gniewów i fochów pan nie bierze serio?
Uważam, że to jest koalicja, ma trochę inną opinię, ale wydaje mi się, że w tym obszarze, który akurat poruszał dotyczący VAT-u, to nie widzę takiego większego problemu.
Ale jest rzeczywiście coraz bliżej porozumienia po tych wczorajszych spotkaniach?
Akurat wczorajszego to nie wiem, jak się skończyło, natomiast sama ta tematyka, jeżeli się uwzględni, że tu trzeba patrzeć i na wierzyciela, i na dłużnika, a nie tylko na jedną stronę procesu w tym łamigłówce VAT-owskiej, która ma taki potworny żargon, którego nikt nie rozumie, typu kasowe, memoriałowe i tak dalej. Rzecz krótko mówiąc, chodzi o to, żeby ryzyko było równo rozłożone, jak zawsze.
Uważa pan, że można przystać na tę propozycję Pawlaka, która tak na pierwszy rzut oka wydaje się absolutnie sensowna, żeby płacić VAT dopiero po tym, jak się pieniądze dostanie.
Nie można iść, bo to trzeba zastrzec, ale musi być równocześnie to i to i to, bo inaczej pan popatrzy tylko na jedną stronę medalu i za chwilę się okaże, że z drugiej wychodzi panu problem. Bo w tym łańcuchu VAT-owskim to właśnie działają ogniwa, jedno po drugim.
Ale rozumiem, że pomysłu Pawlaka pan tak nie odrzuca.
Nie, bo generalnie w małe firmy powinny mieć większe preferencje do tego, żeby rozliczać się właśnie gotówkowo, a nie tylko na podstawie dokumentów księgowych.
Nie obniżanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej to sabotaż i gra z rządem, jak twierdzą niektórzy?
No to suwerenna decyzja Rady Polityki Pieniężnej.
Dobra.
Która
decyzja
prawdopodobnie będzie skorygowana w oparciu o nową prognozę już w listopadzie.
Ale uważa pan, że jest tym polityka? Czy tylko monetarystyczne zacięcie do trzymania niskiej inflacji? Czy próby trzymania niskiej inflacji?
Uważam tak, że przewodniczący Rady profesor Belka jest wybitnym ekonomistą, który mam nadzieję, że umie wszystkie te czynniki wyważyć i w sumie efekt będzie dobry dla tak zwanej polityki mix, znowu używam okropnego żargonu, czyli mieszaniny polityki monetarnej i polityki fiskalnej.
Czyli dzisiaj polityki w działaniach Rady pan nie widzi?
Ja po prostu zawsze widzę tylko samo dobro wśród ludzi.
No, polityka jest dobra.
No to pan powiedział, panie redaktorze.
Były premier nie podpisze się pod takim stwierdzeniem.
Widzę dużo chwytów poniżej pasa.
W działaniach RPP też?
Nie, w działaniach RPP widzę tylko mądrość ich przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej.
To na koniec pytanie od słuchacza pana Przemysława. Kiedy bogaci zaczną płacić podatki, wyższe podatki? Dlaczego nie może być w Polsce tak jak w Skandynawii?
Dlatego, że my w Polsce jesteśmy w kraju, w którym przyjęliśmy taki model, że większa część jest zostawiana ludziom, a mniejsza część jest redystrybuowana przez rząd. Jeżeli będziemy chcieli, żeby rząd najpierw wszystko zabierał, a potem dzielił, no to będziemy mieli Skandynawię.
Jan Krzysztof Bielecki, dziękuję bardzo.
Zanim, jak słyszeliśmy w kontrwywiadzie, trochę popłaczemy i zaciśniemy pasek o jedną dziurkę po ekspoze premiera, aktualne informacje z Warszawy.
Nie przejedziecie ulicą Marszałkowską od Alei Jerozolimskiej do ulicy Królewskiej. U zbiegu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej zapadła się ziemia w związku z budową metra.
A tę wielką wyrwę zobaczyć możecie na rmf24.pl.